drodzy Państwo, o tej porze zapraszamy na audycję Porady Ekologa. Dzisiaj zajmujemy się ważną sprawą, jaką jest szczyt klimatyczny w Katowicach, COP24. I naszym tutaj gościem, dzisiaj specjalnym, jest specjalista od ochrony środowiska i energetyki w latach 2015-18, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej, a od czerwca doradca pana prezydenta Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Witamy serdecznie, panie ministrze, na antenie Radia Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam ze Śląska.
Szczęść Boże, właśnie, pozdrawiamy. Panie ministrze, zacznijmy od tego, że jest to sukces Polski, ten właśnie szczyt. Myślę, że wiemy o tym dobrze, może jeszcze raz przypomnimy, jaka była droga do niego, ale jest to owoc wielkiego zaangażowania Ministerstwa Środowiska na czele z panem ministrem i profesorem Janem Szyszko i także tutaj pana jako wiceministra i też jest to bezpośredni owoc szczytu też paryskiego. Jak to było z tą organizacją? Może tak na początek.
Tak, rzeczywiście trwa w Katowicach 24. konferencja stron konwencji klimatycznej. To jest największe spotkanie ONZ-owskie, które w ogóle odbywa się na świecie. Co roku gromadzi ogromną ilość uczestników. Dzisiaj już wiemy, że w Polsce jest, w Katowicach, w regionie śląskim, jest ponad 31 tysięcy uczestników, 1700 dziennikarzy. No, na wielkiej przestrzeni odbywa się szczyt bardzo ważny dla dyskusji o polityce klimatycznej, o polityce ochrony środowiska. Dyskutują wszystkie państwa świata o tym, jak można było klimat chronić. Polska już trzeci raz jest organizatorem szczytu klimatycznego. Poprzednie szczyty to były w 2008 roku w Poznaniu. Następny szczyt był w Warszawie w 2013 i teraz mamy Katowice, no, symboliczne miejsce, 24. spotkanie konferencji stron konwencji klimatycznej. Działania, aby ten szczyt odbył się w Polsce, były już podjęte w roku 2016 na konferencji w Marrakeszu. Na COP22 mi akurat przypadł wielki zaszczyt w imieniu Rzeczpospolitej zgłaszać polską kandydaturę do tego, żeby ten szczyt organizować i to uczyniłem. Pan minister Szyszko także był oczywiście jako minister środowiska ówczesny zaangażowany w te sprawy. No i nasze działania przyniosły taki skutek, że dzisiaj Katowice, Śląsk i Polska jest ponownie na ustach całego świata. Ja dzisiaj oglądałem i telewizję francuską i telewizję amerykańskie i brytyjskie i prawda, no jednak co chwila przewija się szczyt klimatyczny w Katowicach i widać to, że Polska jest liderem, jeśli można mówić o sprawy związane z polityką klimatyczną. A oczywiście wszystko co dobre też musi mieć swój trud i tutaj ten trud został przez nasze państwo, przez administrację dobrze i ta praca została dobrze wykonana, gdyż naprawdę oceny organizacji szczytu, podejścia do tego co ma być ustalone są bardzo pozytywne ze strony uczestników innych państw. I tak jak ja rozmawiam tutaj z przedstawicielami różnych krajów, to bardzo, bardzo są zadowoleni z pobytu w Katowicach, z organizacji. No ale przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest to, że mam nadzieję, jest na to duża szansa, że tak zwany pakiet implementacyjny, rulebook, porozumienie katowickie, pakiet katowicki, bo to różnie, różnie jest nazywane, no jednak w przyszłym tygodniu pod koniec szczytu zostanie przyjęte, co będzie miało naprawdę ogromny wymiar w układzie polityki globalnej i międzynarodowej, a także polityki klimatycznej i środowiskowej, ponieważ mam nadzieję, że Katowice już zostaną na wiele, wiele lat, a nawet dziesięcioleci wpisane jako miejsce, gdzie zostały przyjęte bardzo ważne regulacje związane z ochroną środowiska.
A panie ministrze, to tak też wygląda, że na przykład tworzą się jakieś pewne koalicje, są takie rozmowy kuluarowe i tak dalej, żeby się przekonywać do jakiejś idei, czy trzeba jakoś tutaj, czy jest tak jakby druga odsłona, że jedna ta oficjalna, a druga ta, że się rozmawia ponad, prawda, tymi delegacjami rządowymi. Jak to wygląda?
Tak, negocjacje w ONZ-cie, szczególnie jeśli chodzi o politykę klimatyczną, nie są łatwe, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, z tego względu, że uczestniczą w negocjacjach ponad 192 kraje. Każdy oczywiście ma swoje interesy, swoje pomysły i swoje problemy. No, nie można porównywać krajów afrykańskich, prawda, do Europy Zachodniej, czy nawet Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też naturalnym jest to, że państwa w pewien sposób ze względu na interesy, bądź regionalne uwarunkowania grupują się i przez przedstawiają wspólnie swoje stanowiska, ażeby im było łatwiej. No, na pewno bardzo ważną grupą jest grupa afrykańska. Bardzo ważną grupą są kraje rozwijające się G77 plus Chiny. Mamy taką grupę Umbrella, to są kraje, które są bardziej, że tak powiem, rozwinięte progospodarcze. Ale też no, Unia Europejska jest także zgrupowana, ale to wynika już oczywiście z traktatów. I te wszystkie państwa między sobą, bądź poprzez indywidualnie, bądź poprzez grupy, czy to regionalne, czy geograficzne, czy grupy interesów, no, przedstawiają i artykułują swoje propozycje. Natomiast ażeby to wszystko mogło się udać, no to kompromis musi być wypracowany, ponieważ zawsze może dojść do tego, że jedno państwo może zablokować przyjęcie konkluzji czy dokumentów, dlatego też tutaj rola polskiej prezydencji, czyli pana ministra Kurtyki, który od poniedziałku jest, w zasadzie od niedzieli formalnie, no ale od poniedziałku jest polskim czwartym prezydentem COP, jest ogromnie ważna, żeby znaleźć balans pomiędzy tymi, którzy chcą się rozwijać, tymi, którzy potrzebują finansów na inwestycje, tymi, którzy są bogaci, tymi, którzy są biedniejsi. Dlatego też no, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy proces, żmudny i skomplikowany, no ale jednak to jest coś, czym naprawdę można się chwalić w układzie wielu lat w przyszłości na całym świecie. No bo dzisiaj, szanowni państwo, jest tak, że no nie ma poważnej polityki międzynarodowej, stricte międzynarodowej, bez dyskusji o polityce klimatycznej. I polityka klimatyczna zajmuje także no, liderów światowych tym tematem. Tutaj z naszej strony pan prezydent Duda, ja na przemówieniu otwierającym konferencję stron w Katowicach, no, wyrasta na takiego lidera, dlatego że Polska ma swoje dokonania w dziedzinie ochrony klimatu, ma swoje dokonania także organizacyjne, więc tutaj głos Polski jest coraz bardziej wyraźny. Zresztą my jesteśmy bardzo dobrze rozpoznawani od wielu lat. I Polska jest bardzo dobrze kojarzona z polityką klimatyczną, a jednocześnie to, co pokazujemy w Katowicach, w symbolicznym miejscu, w miejscu polskiego przemysłu wydobywczego, przemysłu ciężkiego, regionu śląskiego i Katowic, które zmieniają się w sposób oczywisty z upływem czasu, lat, no, gdzie prawda emisyjność gospodarki cały czas w Polsce spada, no to jest genialny przykład naprawdę dla całego świata i to się da odczuć tutaj ze strony uczestników zagranicznych, no, kraju, regionu i miasta, które jest wspaniałym przykładem tak zwanego zrównoważonego rozwoju.
Oczywiście i trzeba powiedzieć, że tak troszeczkę nam, że szkoda, mówiąc po ludzku, słuchaczom i pewnie telewidzom i nie tylko, że nie jest tym prezydentem tego szczytu pan profesor Jan Szyszko, który tyle włożył energii i wysiłku, no ale tak to nieraz bywa, że tak się układają pewne też i tutaj polityczne historie, prawda? To na marginesie.
Tak, no jest taka sytuacja, że pan minister Szyszko miał być prezydentem COP24. No niestety decyzje i uwarunkowania lokalne, nasze krajowe, polityczne zdecydowały, że tak nie jest. Natomiast pan minister jako były prezydent COP5, także był na ceremonii otwarcia, jest osobą tutaj na terenie dyskusji o klimacie, osobą bardzo znaną, rozpoznawaną, bardzo życzliwie przyjmowaną i to jest to, czym także powinniśmy się chwalić. No był taki miły element na ceremonii powitania, kiedy to nasi prezydenci, tutaj pan konferencji stron konwencji klimatycznej, czyli pan minister Szyszko, pan minister Korolec i pan minister Nowicki byli wymienieni, no i cały świat znowu miał możliwość przypomnienia sobie o tym, że Polska ma takie dokonania. Natomiast pan profesor jeszcze na pewno będzie jeszcze w Katowicach i na pewno będzie tutaj wspomagał ten proces związany z tym, ażeby ten pakiet implementacyjny katowicki został przyjęty.
Panie ministrze, dzisiaj rozmowa o lasach, ale bym jeszcze wrócił do dni, które minęły. O takie hasło, zdanie, pojęcie dekarbonizacja nam nie grozi. Bardzo dobrze, że to zostało tak mocno tutaj też przedstawione przez naszą stronę, przez pana prezydenta, bo rzeczywiście no, atutem naszym jest węgiel, tylko trzeba go umieć dobrze przetwarzać i nie daliśmy się zagłuszyć tym, że paryskie porozumienie mówiło, że mamy tutaj być, no, mniej mamy korzystać z węgla, tylko po prostu chodzi o pewną neutralność klimatyczną i to jest bardzo ważne, że tyle emitujemy dwutlenku węgla, węgla, ile pochłaniamy, prawda? Mając tutaj dwa działania do dyspozycji, bardzo potrzebne. Oczywiście Wyborcza tam swoje tutaj 3 grosze włożyła, ale ta karbonizacja, można powiedzieć, polskiej gospodarki jest bardzo istotna, bo to są nasze dobra naturalne, na których dalej będziemy opierać rozumnie działając naszą gospodarkę.
No, opatrzność postawiła nas w takim miejscu w Europie, w takim miejscu na świecie, że dzisiaj polskie bezpieczeństwo energetyczne, czyli podstawowa rzecz, jeśli chodzi o wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, w ogóle krwobieg gospodarki, no my z racji wielu uwarunkowań i surowcowych, i tych geograficznych, i sąsiedzkich, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć, no opieramy jednak o własne zasoby. To tak, jakbyśmy, ktoś by chciał wymagać na siłę od Arabii Saudyjskiej, żeby zrezygnowała z używania ropy naftowej, czy od państwa Katar, żeby przestał używać gazu, tak? No to tutaj porozumienie paryskie daje pewną swobodę wyboru źródeł energii, jednocześnie zobowiązuje wszystkie państwa świata ku temu, ażeby o poprawę klimatu zabiegać i walczyć ze zmianami klimatycznymi. Dlatego tutaj, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo energetyczne u nas w kraju jest bardzo ważne, jednocześnie neutralność klimatyczna, którą Polska od wielu lat proponuje, to jest bezpośrednio powiązane z sekwestracją dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, czyli przez pochłanianie, znajduje coraz większy posłuch. Tym bardziej, że dzisiaj jednak dochodzimy do tego, także w Unii Europejskiej, że naprawdę polityka klimatyczna nie może być tylko ambitna i objęta wielkimi hasłami, które finalnie po kilku latach stają się puste, tylko ma być realną i uczciwą polityką klimatyczną. Czyli umówmy się, może na mniej, mówiąc wprost, ale spróbujmy to wykonać naprawdę rzetelnie i uczciwie, co oznacza, że to będą naprawdę dobre działania proklimatyczne. Natomiast tutaj Polska, zarówno przemówienie pana prezydenta Dudy, no wyraźnie przedstawiło naszą sytuację, ale było to wystąpienie, które mówiło w sposób bardzo wyraźny o tak zwanej ścieżce zrównoważonego rozwoju i ścieżce tego, ażeby zmniejszać emisyjność gospodarki, jednocześnie aby unikać także niepokojów społecznych. Proszę zauważyć, że jednak cała transformacja gospodarcza w Polsce i w regionie śląskim mimo wszystko odbywa się i odbywała się bez większych jakichś niepokojów społecznych. Natomiast my jako strona porozumienia paryskiego, strona konwencji klimatycznej, no musimy jasno i wyraźnie pokazywać swoje argumenty, a jednocześnie naprawdę mamy się czym pochwalić. No przepraszam bardzo, 4 prezydentów konwencji klimatycznych było Polakami. Polska 3 razy organizowała szczyt klimatyczny. W Polsce jest realizowany największy w Europie plan adaptacji dużych miast do zmian klimatu obejmujących swoim zasięgiem 11 milionów ludzi. W ogóle nie ma takiego projektu w Europie. Kolejna sprawa, nie jesteśmy największym emitentem gazów cieplarnianych w Europie i u nas ta emisyjność cały czas spada. Te informacje, które były wymienione w tym artykule, gdzie ojciec redaktor wspomniał, to były nie do końca dobre dane, dlatego że tych danych jeszcze za tamten okres Polska nie posiada. To było tylko i wyłącznie jak gdyby no pokazanie tego, wbrew temu, co się dzieje, co wynika z inwentaryzacji, że my zwiększamy emisję. Nasza emisja jest ustabilizowana, jeśli się okaże za rok, bo to jest taki cykl rozliczeniowy w inwentaryzacji, że nam emisyjność mogła wzrosnąć, to będzie tylko i wyłącznie w sektorze transportu, ale to wynika z tego, że nagle się okazało, że cała ilość zużywanego paliwa, które bezpośrednio przekłada się później na emisję, no okazało się, że jest w Polsce w sposób legalny używana, a wcześniej tego nie było. No taki jest powód w tym, że Polska może mieć ewentualnie wzrost emisji z sektora transportowego, czyli z rynku paliw, no ale to wynika w tym momencie. To jest kolejny przykład jak gdyby tego, że te działania uszczelniające podatek VAT i podatek paliwowy przyniosły swój skutek.
Panie ministrze, trwa nasza audycja. Pan pozwoli, że już zaprosimy na kilku telefonów naszych słuchaczy, bo żeby ta zasada komunikacji była zachowana. My rozmawiamy z gościem, ale także dajemy głos naszym słuchaczom Radia Maria. I więc numery są już otwarte naszego studia. Zapraszamy państwa. Ale jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj też dzień szczególny, bo dzisiaj zajmujemy się lasami. To znaczy tematyka będzie też panel Jakość powietrza w Europie i w Polsce, wyzwania, szanse i zagrożenia. Debata, taki będzie miał tytuł, ale też dzisiaj jest dzień, w którym właśnie zajmujemy się, że tak powiem, no, lesistością. Gospodarka leśna, użytkowanie drewna z lasów zarządzanych w sposób wielofunkcyjny, zrównoważony, więc też mamy się czym pochwalić, bo lasy są państwowe, zostały one ochronione, nie zostały podzielone, nie zostały sprywatyzowane i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że również tym jest zasługa pana ministra i tak dalej. Więc co będziemy przedstawiać jako strona polska dzisiaj na tej debacie?
Tak, rzeczywiście dzisiaj jest tak zwany leśny dzień w polskim pawilonie. Wczoraj był dzień energii. No jeśli chodzi o polskie lasy, chwała Bogu, że one zostały państwowe i trzeba pilnować tego, żeby cały czas były państwowe. Polski system zarządzania zrównoważoną gospodarką leśną, bo to tak trzeba powiedzieć, zrównoważoną gospodarką leśną jest systemem najlepszym na świecie i pan prezydent Duda także w swoim przemówieniu mówił o tym, że z zarządzania lasami może brać przykład cały świat, bo rzeczywiście tak jest. My jesteśmy naprawdę najlepszym chyba przykładem tego, w jaki sposób prowadzić gospodarkę leśną, tak żeby dobra materialne i niematerialne wytwarzane w lasach mogły służyć społeczeństwu. Dlatego też dzisiaj odbywa się ten dzień, gdzie będziemy pokazywać. Jest cała seria wykładów, spotkań, dyskusji mówiących o tym, w jaki sposób lasy mogą wpływać na łagodzenie klimatu. No a przy okazji jest także no i promocja polskiej zdrowej żywności i polskich dokonań. Także tutaj naprawdę jest, to można powiedzieć, bardzo ładnie wygląda. A natomiast dzisiaj cały dzień będzie związany z gospodarką leśną, z pochłanianiem. Między innymi będzie temat leśnych gospodarstw węglowych, które są też polskim pomysłem lansowanym od 3 lat. To odbyło się, ten pomysł pojawił się jeszcze w momencie, kiedy pan minister Szyszko był ministrem środowiska. I to jest coś, co znajduje uznanie wśród innych krajów, ponieważ jest świadomość tego, no, że lasy w sposób naturalny poprzez swój wzrost poprawiają kondycję gleb, poprawiają jakość powietrza, zwiększa się bioróżnorodność, a także w sposób bezpośredni poprawiają stosunki wodne. Dlatego, że dzisiaj także w Polsce daje się zauważyć to, że mamy problemy z wodą i retencjonowanie wody w różny sposób jest sprawą podstawową. No a takie kraje jak kraje Afryki Subsaharyjskiej czy niektóre kraje Azji jednak mają bardzo poważne kłopoty z wodą, no, która jest podstawą życia.
No i cały rok służą nam wszystkim w sposób przeróżny właśnie lasy państwowe, lasy polskie. Panie ministrze, mamy telefon, jest z nami słuchacz, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto
i Maria Zatrzydziewica.
Teraz
i Krystyna Lubuskie. Bardzo serdecznie witam gościa, pana ministra, a także ojca prowadzącego i słuchaczy w Polsce i za granicą. Panie ministrze, myślę, że temat, który poruszę, nie odbiega od tematu COP24. Pytanie to było zadawane zarówno panu ministrowi środowiska, panu profesorowi Szyszko, a także panu ministrowi obrony narodowej,
tak,
panu Macierewiczowi. I ja także chciałabym zadać to pytanie. Jaki wpływ mają na środowisko, na zdrowie, na żywność smugi kondensacyjne, które rozpylają nieustannie, szczególnie nasz rejon zachodni jest narażony, samoloty, które wydzielają właśnie te, no mogę to nazwać, opary. I proszę, bardzo bym pana ministra prosiła, aby dał rzeczową odpowiedź, bo dotychczas na to pytanie.
Tak, rozumiemy, bo to już ono padało, często jakoś pada. Nie wiem, czy jest jakaś taka grupa też i takich no, lubiących tego typu temat, że to nam ciągle zagraża, tak jakbyśmy mieli tysiące samolotów, ale nie wiem, panie ministrze, pan lepiej może to wie, jak to jest z tymi oparami.
Tak, rzeczywiście ten temat, on się pojawia wielokrotnie, jak byłem w Ministerstwie Środowiska, także ten temat wraca od kilku lat w dyskusji publicznej, w debacie publicznej. No, działania, które wówczas były podjęte, to były dyskusje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i z agencjami, które są odpowiedzialne za ruch lotniczy w Polsce. Jest to, no z jednej strony mamy te informacje, które są przedstawiane przez społeczeństwo i które, prawda, tak jak pani przed chwilą podnosiła tę sprawę. No z drugiej strony mamy informacje, tak jak ja pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, a raczej dobrze pamiętam, jeszcze z korespondencji, która odbywała się pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Urzędem Lotniczym, no to specjaliści, czyli agencje odpowiedzialne za ruch lotniczy i za zarządzanie ruchem lotniczym, uważały, że to są naturalne, jest to nic jak gdyby niebezpiecznego, to jest po prostu to, że w taki sposób no, wygląda przemieszczanie się statków powietrznych. Ja mówię oczywiście o technologii, która jest zastosowana w sposób właściwy. Natomiast te głosy związane no, z rozpylaniem jakichś substancji, one się pojawiają, ale specjaliści od lotnictwa tego tematu w żaden sposób nie no podnosili i uważali, że ten wygląd tych smug jest naturalny dla przemieszczania się statków powietrznych. Mhm.
Czyli taka odpowiedź, no więc myślę, że tutaj jest ona jakoś wystarczająca. Kolejne może pytanie, może kolejny nasz słuchacz, bardzo prosimy, trwa audycja porady ekologa. Słuchamy, kto jest z nami?
Szczęść Boże, Jan z Białegostoku, witam serdecznie, witam ministra. Chciałbym zadać też pytanie, ponieważ dużo mówi się na temat ekologii, lasy, powietrze, CO2, topnienie lodów i tak dalej, ale nadrzędną jednostką jest człowiek, którego poszanowanie, a szczególnie w Polsce, no pan obraca się w kręgu wokół prezydenta. Może zaistniejecie w ten sposób, że od 2 lipca jest komisja, która jeszcze nic nie ustaliła, jeżeli chodzi o nienarodzonych, a ci są bezbronni zupełnie, a po dzień dzisiejszy giną. To też niby nie na temat oczywiście dzisiejszej rozmowy, ale bardzo ważny temat, ponieważ człowiek jest to temat wiodący. Proszę poruszyć ten temat i zaistnieć, ponieważ czas przemijania jest bardzo szybki i tutaj chcielibyśmy na przykład jakiś prezent na Boże Narodzenie otrzymać. Nie wiem, czy zrozumieliśmy się.
Dziękujemy. Pozdrawiam. No, oczywiście, że ten temat życia się mieści w każdym temacie, bo ja tak podpowiem, bo przecież mówimy o ekosystem, a więc system życia człowieka i pierwszym jest podmiotem człowiek. Gdyby nie było ludzi, no to nie byłoby sensu, żeby się troszczyć, prawda, o te sprawy. Myślę, że to, no nie wiem, panie ministrze, pan o tym rozmawiacie.
Nie, oczywiście ja się ustosunkuję do tego, co pan powiedział. No, człowiek jest podstawą funkcjonowania środowiska, przyrody, świata, no jest tym, który ma zarządzać ziemią i dbać jednocześnie o tę ziemię w różnych wymiarach. Czy to będziemy mówić o lasach, przyrodzie, o zwierzętach i o całym systemie funkcjonowania, można powiedzieć. Natomiast no, sprawa nienarodzonych jest oczywiście sprawą bardzo istotną. Ta debata i dyskusja trwa. Natomiast ja się zgadzam z tym, co powiedział pan. Oczywiście człowiek jest podmiotem w środowisku i powinien we właściwy sposób użytkować to środowisko i użytkować zasoby przyrodnicze. I tak to powinno wyglądać. Ten temat, co pan poruszył, tak jak powiedziałem, oczywiście jest bardzo ważny i jest związany już bezpośrednio i z wymiarem etycznym i także z takim wymiarem społecznym.
Zresztą patrząc, panie ministrze, na przyrodę, prawda, zaliczając człowieka do stworzeń bożych, to żadne inne stworzenie nie podchodzi tak nieracjonalnie do życia właśnie jak ludzie. Bo wiemy, że to jest ten naturalizm stosowany, no nie chodzi chodzi, że człowiek jest zwierzęciem, bo nie chciałem to powiedzieć, tylko że no, wszystkie inne rodzaje troszczą się o swoje, prawda, swoje potomstwo i to w sposób bardzo taki charakterystyczny. Oczywiście są przypadki skrajne, natomiast człowiek ma oprócz instynktu życia, ma oczywiście rozum i także ma ducha, więc tym bardziej powinien być tutaj o to zatroszczony. Ale myślę, że na to przyjdzie jeszcze pora, by porozmawiać poważnie i oczywiście jakiś taki pewien nacisk duchowy też również uczynić. Panie ministrze, jeszcze jedno słowo, bo już podsumowujemy naszą audycję. Porada ekologa, szczyt klimatyczny. Co Polska, o czym Polska marzy, czy co byłoby takim szczytem osiągnięć na tym szczycie dla nas, na który oczekujemy?
No to ogólnie mówiąc, to jest przyjęcie tego pakietu katowickiego, czyli zestawu wszystkich regulacji, który ma uszczegółowić porozumienie paryskie, bo to o to chodzi, że w Katowicach dzisiaj mają być wybrane, mają być zatwierdzone regulacje, które będą już bezpośrednio wdrażać zapisy porozumienia paryskiego, bo porozumienie paryskie jest pewną umową ramową, szalenie ważną. No ja osobiście chciałbym, żeby polskiej prezydencji udało się to i żeby Polsce się udało, polskiemu zespołowi negocjacyjnemu, doprowadzić do tego, żeby jednak kompromis był wypracowany. A ten kompromis musi być zbalansowany i musi opierać się o to, co jest zapisane w porozumieniu paryskim. A porozumienie paryskie wraca do źródeł konwencji klimatycznej, do tego, żeby także, jak to pisze w swojej encyklice Laudato Si Ojciec Święty Franciszek, można było użytkować swoje zasoby, jednocześnie tak, ażeby dbać o przyrodę, o ochronę środowiska, o klimat. I mam nadzieję, że taki kompromis zostanie wypracowany.
I właśnie, i dbajmy o to, to jest tylko nie tylko zadanie nasze codzienne jako mieszkańców naszej ojczyzny, ale także i polityków, żeby dbali o dobro gospodarcze i też dobro środowiska w naszej ojczyźnie. Przypomnijmy sobie tylko tyle, tak mówię troszeczkę, żebyśmy mieli pamięć jednak odświeżoną, że mówimy teraz, że jaki węgiel jest ważny i jaki on może być napędem naszej gospodarki jest, ale powiedzmy, że był czas, że likwidowaliśmy kopalnie, a nasi sąsiedzi te kopalnie, myślę tutaj na przykład o Niemczech, uratowali, prawda, czy zatrzymali proces tutaj degradacyjny. To też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać.
Tak, no ja wczoraj nawet przyglądałem się informacjom, do których jest dostęp. No na przykład wczoraj u naszych sąsiadów w Niemczech ponad 40% energii było wytworzonych w oparciu o węgiel brunatny. No oni mają duże zasoby tego węgla brunatnego i oni cały czas użytkują ten węgiel, czyli w ogóle paliwo bardziej emisyjne niż węgiel kamienny. Dlatego też to jest przykład tego, że jednak ten węgiel jako paliwo stałe, wysokoenergetyczne, ale które powinny być użytkowane w sposób jak najmniej emisyjny, no cały czas w Europie jest wykorzystywane.
No właśnie, a nam będą niektórzy robić uwagi, że zakapcamy, prawda, Europę Zachodnią, nie tylko kontynent. Natomiast u nas wszystko się robi, żeby było coraz mniej tych zanieczyszczeń. No wiadomo, że nie w ciągu roku się wszystkiego nie wypleni, no ale no, smog też nieraz pojawia się dlatego, bo jest taka, a nie inna aura. No bo powiedzmy, kiedy nie ma wiatru, kiedy nie ma, prawda, tutaj tej no, pogody takiej wyżowej, no to siłą rzeczy no to powietrze nie jest za czyste.
Tak, no w ogóle zjawisko smogu niskiej emisji to jest temat na oddzielną dłuższą dyskusję, tak, bo chyba zbliżamy się do końca audycji. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten smog występuje w Polsce, on występuje przede wszystkim z tak zwanej niskiej emisji, czyli ze spalania niskiej jakości paliw w złych instalacjach i on dotyczy okresu jesienno-zimowego. Natomiast to nie jest tylko polski problem, a my w tej dziedzinie naprawdę uczyniliśmy wielki krok. Ten program, który jest zaproponowany, który już zaczyna funkcjonować, Czyste Powietrze, on na pewno przyniesie ogromny postęp, jeśli chodzi o jakość powietrza i ona, mam nadzieję, że już za kilka lat będzie naprawdę dobrze zauważalna.
No właśnie. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za tą naszą rozmowę krótką w tej audycji, ale temat na pewno będzie do nas powracał. Trwa szczyt klimatyczny w Katowicach, COP24. Życzymy owocnych obrad, mówiąc tak prosto. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Dasz Bur, panie ministrze.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego na Śląsku. No jak się witamy, to mówimy szczęść Boże. Jak się żegnamy, to mówimy z Bogiem, więc mówię z Bogiem.
Z panem Bogiem, szczęść Boże i wszystkiego
dobrego. Do redaktora i do wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem pozdrawiamy. Naszym gościem, drodzy państwo, był minister pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej.